To był reportaż Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi zatytułowany Była sobie stocznia w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A przy naszym telefonie jest dr Artur Kubaj, historyk, politolog, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom.
Jakie są pana refleksje po wysłuchaniu opowieści zwykłych pracowników stoczni i jednocześnie uczestników strajków w Stoczni Szczecińskiej?
To jest ciekawy reportaż, tutaj uznanych reportażystek Radia Szczecin. Myślę, że takich materiałów powinno powstawać znacznie więcej. My, Szczecinianie, nie doceniamy tego, w jakim mieście mieszkamy, jacy ludzie tworzyli tą najnowszą historię naszego miasta. Mamy tutaj taki sentymentalny spacer po największym zakładzie pracy na Pomorzu Zachodnim, jednym z większych zakładów pracy w Polsce, no, który już w takim starym wymiarze oczywiście on już nie istnieje. To jest tylko przestrzeń, która pozostała po Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Mamy relacje sentymentalne, wspomnienia kilku stoczniowców, zresztą, którzy zjawili się w tym mieście jedni bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, mieszkaniec od 1946 roku, inny przyjechał tutaj za pracą, jak bardzo wielu młodych chłopaków, którzy szukali swojego miejsca na ziemi, no w różnych miejscach zrujnowanego kraju przez Niemców, także przyjeżdżali tutaj z centralnej Polski, z południowo-wschodniej i takie miejsce tutaj odnaleźli. Myślę, że bardzo ciekawie słuchało się tych osób. Ja osobiście uważam i bardzo żałuję, że takich materiałów, takich reportaży, że słuchowisk nie ma więcej.
Właśnie, panie doktorze, bo każdy z tych byłych stoczniowców, bohaterów reportażu Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi opowiada o wielkiej historii, którą poprzez udział w strajku tworzył, ale też ma, można powiedzieć, taką własną opowieść. Czy te świadectwa właśnie zwykłych ludzi mają znaczenie dla historii strajków w 70., 71., 80. i 81. roku?
To jest nasze dziedzictwo tutaj. Jeżeli my mamy, my mieszkańcy współcześni miasta, do czegoś się odwoływać, no to do historii naszych dziadków, którzy tu przyjechali, ojców, rodziców, którzy się tutaj urodzili. To już jest nasza historia, historia naszych dzieciaków i kolejnych pokoleń. Także to powinniśmy sobie to przekazywać właśnie w takiej postaci, czasami reportażowej. No każda z tych osób zasługiwałaby na swoją opowieść. Myślę, że one byłyby ciekawe. No niestety w Szczecinie nie ma takiego miejsca, gdzie można by było to zbierać, upowszechniać. Myślę, że można by było opowiadać taką historię miasta stoczniowego, miasta przemysłu morskiego, szerzej rozumianą, czy w ogóle niepowtarzalną historię miasta solidarnościowego. No są tylko dwa takie miasta na świecie, Szczecin i Gdańsk, tak? Z taką piękną historią. Także tu aż się prosi oczywiście, żeby takie miejsce powstało, ale no jak wiemy, te próby uruchomienia, zainstalowania takiej instytucji w świetlicy stoczniowej, one no, przebiegają bardzo niemrawo, tak? No, nie mówiąc o tym, że bardzo powoli.
Czy te strajki, panie doktorze, o których opowiada reportaż, mają jeszcze wątki niezbadane, tajemnice do rozwikłania stojące przed historykami, takimi osobami jak pan?
Zasadniczo my tą opowieść o Solidarności, o historii najnowszej Szczecina mamy już zbadaną, tak? Są publikacje, powiedzmy, jeżeli się zatrzymujemy na Solidarności, no to jest opowieść napisana przez Małgorzatę Szejnert, no to była relacja z tamtych czasów, no na tyle, na ile można było wówczas o tym mówić i pisać. Już po 89, po okrągłym stole, kiedy elity solidarnościowe porozumiały się z elitami komunistycznymi i rozpoczęły budowę nowego państwa. No, mamy pracę politologiczną Zdzisława Matusewicza, jest duża opowieść Roberta Kościelnego, Wiosna Wolnych Polaków, jest moja historia o Solidarności Podziemnej, czyli już od stanu wojennego do okrągłego stołu. I to mamy zasadniczo zbadane. Tutaj bym się nie spodziewał jakichś przełomów. Natomiast właśnie brakuje tych opowieści poszczególnych osób. Brakuje opowieści takich z krwi i kości, opowieści wydziałów stoczniowych, bo to jest też niedoceniane tutaj. Ta stocznia to jest miejsce, w którym w apogeum pracowało 12 tysięcy osób w samej stoczni Warskiego, ale jak popatrzymy na tą społeczność stoczniowców z pozostałych szczecińskich stoczni, jeszcze tych świnoujskich i jeszcze z portu i przedsiębiorstw kooperujących, no to jest kilkadziesiąt tysięcy, a wraz z rodzinami, no to jest olbrzymia rzesza osób. Te same wydziały Stoczni Warskiego, czy największe, na którym było zatrudnionych 2000 osób na W4, to już jest osobna historia tego środowiska. I tych szczegółowych historii my nie mamy. No do tego aż by się prosiło o to, żeby takie miejsce, gdzie można by było kultywować opowieść o odrodzającej się stoczni, o ludziach tam zgromadzonych, o ich życiu, o tym, jak się uczyli, jak wypoczywali, jak... No, to był osobny świat, można powiedzieć, to było osobne miasto w
Taki
Szczecinie.
Mikrokosmos, można by powiedzieć. Panie
Tak,
doktorze,
tak.
chcę zapytać pana o ten wątek w reportażu dotyczący zwiedzania właśnie tej dawnej stoczni szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. To jest, myślę, element takiej budowania dumy z tej najnowszej historii robotniczych protestów. Jak pan ocenia takie inicjatywy, właśnie takie wycieczki z przewodnikami?
Bardzo potrzebne. Ja życzyłbym sobie, żeby ta stocznia była dostępna szczecinianom. Muszę powiedzieć tak. Dawniej, jeszcze w latach 80., nawet jeżeli ktoś nie miał w rodzinie tutaj stoczniowca, to miał jakieś pojęcie o stoczni, o tym, co się w Szczecinie dzieje na nabrzeżach, czy to stoczniowych, czy portowych. Dzisiaj w zasadzie my byśmy musieli młodych szczecinian od nowa nauczyć, czym jest stocznia. To pokazuje, jak ten czas szybko umyka, jak się zaniedba pewne kwestie, jak później trudno trafić do tej społeczności. Dzisiaj w zasadzie nie ma różnicy przy oprowadzaniu po stoczni, po tych miejscach, pokazywaniu wydziałów, czy nawet tej świetlicy. Obojętnie, czy ktoś przyjedzie z Zabrza, Białegostoku, czy z Warszawy, czy ze Szczecina, no to on tak samo musi się tego uczyć, bo Szczecinianie tego nie wiedzą. A mnie to serdecznie boli jako taką osobę bardzo wrażliwą na Solidarność, bo przypomnę, że w Szczecinie, czy w dawnym województwie szczecińskim, do Solidarności należało w apogeum, czyli w końcówce roku 80, czy na przełomie 80-81 roku, ponad 400 tysięcy osób.
Aż trudno w to uwierzyć, panie doktorze. I na zakończenie już, czy obecnie Szczecin jest tak samo pamiętany jak Gdańsk przez Polaków jako kolebka Solidarności? Bo przecież porozumienia sierpniowe w Szczecinie były podpisane dzień przed tymi w Gdańsku. Jak pan to widzi?
Niestety Szczecin tutaj poległ na całej linii. Już trudno sobie wyobrazić, że to ulegnie zmianie. No, Gdańsk był bardziej operatywny. Oczywiście ma to swoje pierwszeństwo wynikające z przebiegu wydarzeń. Tego odbierać Gdańskowi nie będziemy. Natomiast no, wydaje się, że tutaj głównie z powodu tych elit szczecińskich, których rodowód jest komunistyczny czy postkomunistyczny, ten etos Solidarności powoli zamiera, obumiera. I mam wrażenie, że te inicjatywy, które będą realizowane, nie zmienią tego biegu. Tutaj jestem niestety pesymistą, bardzo żałuję. No bardzo przykro było spoglądać na ostatnie obchody, czy to w kościele, czy pod bramą stoczniową. Muszę powiedzieć, brak osób zasłużonych dla zawarcia porozumienia szczecińskiego, wywołania tego strajku.
To dojmujące, panie doktorze.
O wolną Polskę gdzieś pod chórem w ostatniej ławce pan doktor Mieczysław Ustasiak w pierwszej ławie. Notable tutaj miejscowi.
To nie tak powinno wyglądać.
Aż smutno to komentować.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę po reportażu Anny Kolmer i Małgorzaty Furgi zatytułowanym Była sobie stocznia w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. Naszym gościem był pan dr Artur Kubaj, historyk, politolog, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Do usłyszenia, panie doktorze.
Do usłyszenia, kłaniam się.